Dzień dobry. Strasznie Państwa przepraszam. Przyjechałam z prowincjonalnego Krakowa i zupełnie nie spodziewałam się natężenia ruchu w Warszawie, więc jeszcze raz strasznie przepraszam. Bardzo się cieszę, że będę miała okazję Państwu opowiedzieć nieco o kinie Gordona Parksa w kontekście wystawy jego fotografii i twórczości reporterskiej. I chciałabym przede wszystkim Państwu przybliżyć fenomen kina Blaxploitation, jak już zostało powiedziane na wstępie, w trakcie którego wybił się Parks, jak również pionierską rolę samego reżysera na rynku kina afroamerykańskiego. I skupimy się głównie na cyklu Shaft, wyprodukowanym przez wytwórnię MGM, ponieważ filmy te wyznaczyły kierunek, w którym poszedł wizualny i fabularny styl, a następnie kino afroamerykańskie. Chciałabym zacząć w taki trochę rewizjonistyczny sposób i zauważyć, że przyglądając się przełomowi lat 60. i 70. w kinie amerykańskim, łatwo zauważyć, że oficjalny dyskurs historii filmu przesuwa się lub koncentruje zazwyczaj na tak zwanym kinie nowego Hollywood i na jego wielkich autorach, na Arturze Penie, Martinie Scorsese czy Robercie Altmanie. I zazwyczaj opowieść o tej dekadzie jest opowiadana przez arcydzieła takie jak Jeździec znikąd, Chinatown, Bonnie and Clyde, czy na przykład Zabriskie Point. I filmy te zostały namaszczone jako kontrkulturowe i kamienie milowe w rozwoju języka filmowego. Natomiast popularną wyobraźnią tego okresu zawładnął zupełnie inny fenomen, znajdujący się na rubieżach Hollywood i fabryki snów, a także polityk smaku, przez co dosyć konsekwentnie pomijano go w narracji na temat historii filmu amerykańskiego. Troszkę przybliżając samo zjawisko Blaxploitation, które nie jest zbyt dobrze znane w Polsce, powiem tylko, że to był cykl filmów około 130 tytułów, które zostały nakręcone pomiędzy 71 i 79 rokiem. Filmy Blaxploitation można bardzo ogólnie zdefiniować jako filmy o tematyce sensacyjnej, najczęściej opierane na bardzo niskich budżetach i powstające w warunkach dosyć ostrych ograniczeń produkcyjno-finansowych, zazwyczaj w małych, niezależnych wytwórniach. I akurat tutaj Shaft Gordona Parksa będzie jednym z wyjątków. Ale przede wszystkim są to filmy przyległe do tak zwanego kina eksploatacji, to znaczy takiego kina, które będzie wykorzystywało elementy przemocy, seksualności, erotyki, również gatunkowości, to znaczy filmów takich jak horrory czy thrillery, ale także filmy eksperymentalne. I na przykład był cykl filmów Blaxploitation, który wykorzystywał wątki afrofuturystyczne, no ale nie jest to dzisiaj nasz temat. Natomiast początek ery Blaxploitation zaczął się latem 71 roku wraz z eksperymentalnym filmem Melvina Van Peebelsa, Sweet Sweet Barbara Song, który był wtedy najchętniej oglądanym filmem niezależnym. Przepraszam. Natomiast faktyczną pozycję na rynku filmowym rozpoczął właśnie Gordon Parks i wielka popularność filmu Shaft z tego samego roku. Już niecałe 12 miesięcy później planowano około 50 nowych produkcji przeznaczonych głównie dla czarnej widowni w miastach. A w 73 roku pojawiły się zapowiedzi już 100 filmów. Produkcje te zalały rynek, szczególnie w początkowej fazie, i zarabiały w zasadzie do 75 roku ponad 200 milionów dolarów, co jest znaczącą kwotą i bardzo rzadko się zdarza, jeżeli chodzi o kino eksploatacji, to znaczy filmy niezależne. Dlatego wydaje mi się, że jest to dość ciekawy fenomen kulturowy. Warto zaznaczyć, że dzisiejsze kino i dzisiejsi twórcy, tacy jak Quentin Tarantino, szczególnie w filmach takich jak Django czy Jackie Brown, ale też autorskie kino Spike Lee czy wreszcie muzyka popularna, nieustannie inspirują się, rękombinują i wykorzystują kino Blaxploitation, dla którego twórczość Parksa podłożyła podwaliny estetyczne. Warto zaznaczyć, że oczywiście film afroamerykański nie pojawił się wraz z Shaftem w 1971 roku. Rozwijał się dosyć równolegle do Hollywood, natomiast najczęściej był w obiegach alternatywnych. Ze względu na segregację w Stanach Zjednoczonych pojawiły się kina dla czarnej publiczności, gdzie puszczano filmy rasowe, między innymi takich postaci jak Oscar Michaud. Wreszcie warto zaznaczyć, że już w okresie złotego Hollywood, to znaczy w latach 50., 60., czarnoskórzy aktorzy, tancerze, kompozytorzy stanowili bardzo silny komponent hollywoodzkiego przemysłu filmowego. Pewnie kojarzycie Państwo postać Sidneya Poitier, który u szczytu swojej kariery pod koniec lat 70. był najchętniej zatrudnianym aktorem w branży. Natomiast zasadniczą cezurą lub zmianą, jaka dokonała się w latach 70. i erze Blaxploitation, była różnica potencjałów i skali zjawiska. To znaczy, pod koniec lat 60. Afroamerykanie reprezentowali około 15% populacji całego społeczeństwa, natomiast stanowili ponad 30% całego rynku sprzedaży biletów. To znaczy, była to ogromna nisza, która do tej pory nie była właściwie zagospodarowana i w którą wkroczyło właśnie Blaxploitation. Ledwie kilka lat z trwającej ponad wiek historii kina nieodwracalnie zmieniło krajobraz amerykańskiej produkcji i dystrybucji filmowej, szczególnie jeśli chodzi o ogromny segment tak zwanej widowni etnicznej. Parks był pierwszym afroamerykaninem, który wyreżyserował film z wielkiego studia filmowego. Jak wielkim jest to osiągnięciem, jak wielkim było to osiągnięcie w kontekście rasizmu panującego w Hollywood, może świadczyć fakt, że dopiero w 2017 roku pierwszy czarny Amerykanin został uhonorowany statuetką najlepszego reżysera za film Moonlight. I filmem, który Państwo będziecie widzieli w cyklu pokazywanym tutaj w Zachęcie, będzie m.in. The Learning Tree, który miał premierę w 1969 roku. Był adaptacją na poły autobiograficznej powieści Parksa Odrastania w Kansas w okresie Wielkiego Kryzysu. Film znajduje się na liście kulturowego dziedzictwa Biblioteki Kongresu. I polecam Państwu pomyśleć o tym filmie w kontekście, jeżeli będziecie Państwo mieli okazję go oglądać, w kontekście dwóch innych filmów afroamerykańskich. Arcydzieła Rodzynek Słońcu, A Raisin in the Sun, według dramatu Lorraine Hansberry z rolą Sidneya Poitier oraz Fences, filmu z 2016 roku, który zresztą był nominowany do Oscara w reżyserii Denzela Washingtona i z jego główną rolą. Na podstawie zresztą też nagrodzonym Pulitzerem sztuki pod tym samym tytułem. I każdy z tych trzech filmów powstał w odmiennym kontekście historycznym i Learning Tree rozgrywa się na amerykańskiej prowincji, Rodzynek Słońców przemysłowym Chicago, gdzie masowo emigrowali Afroamerykanie w okresie tak zwanej wielkiej migracji z południa na północ. Obydwa filmy jednak posługują się bardzo wyszukaną frazą literacką i problematyzują doświadczenie czarnej, wielopokoleniowej rodziny, utrzymania wspólnoty i tożsamości w zetknięciu się z segregacją i rasizmem. Myślę, że warto przyjąć taką ramę interpretacyjną, która pomoże Państwu w odbiorze między innymi tego filmu Parksa, który może być nieco eklektyczny w odbiorze. Jednak film The Learning Tree, mimo że Parks dostał szansę od wielkiego studia, tak naprawdę prawdziwy komercyjny sukces oraz szeroki rozgłos Gordon Parks uzyskał reżyserując film Shaft. Film był wyświetlany dosłownie kilka miesięcy po premierze filmu Sweet Sweetback, Badass Song, który był ogromnym sukcesem i w zasadzie niespodziewanym sukcesem, jeżeli chodzi o rynek kinowy. Film był adaptacją powieści Ernesta Tidemana, scenarzysty m.in. francuskiego Łącznika w reżyserii Williama Friedkina. I Shaft doczekał się aż dwóch kontynuacji, z czego jedną wyreżyserował Parks, Shaft Big Score, rok później. Trzecią częścią Shafta był Shaft w Afryce w 1973 roku. Natomiast udało się również zrealizować miniserial Shaft, który był wyświetlany przez CBS. Przybliżając nieco fabułę filmu, tytułowy John Shaft, którego grał Richard Roundtree, był ekstrawaganckim, prywatnym detektywem, który współpracował z nowojorską policją, ale jednocześnie bardzo swobodnie poruszał się po nowojorskim Harlemie. Negocjował pomiędzy dwoma światami, pomiędzy czarnym i białym, z których jeden będzie zdefiniowany przez prawo, to znaczy przez białą policję, natomiast drugi przez przestępczość. Shaft walczy w Harlemie z czarnymi nacjonalistami i białą mafią, by ostatecznie połączyć siły przeciwko białym gangsterom. Pokażę Państwu kilka, przepraszam, pokażę Państwu kilka fotosów z cyklu Shaft. Warto zaznaczyć, że bardzo starannie dopracowana premiera filmu Shaft stanowiła jeden z punktów zwrotnych w historii hollywoodzkiego systemu kreowania gwiazd, szczególnie jeśli chodzi o aktorów afroamerykańskich. Studio MGM zainwestowało w Richarda Roundtree, promując go jako nowego czarnego idola. MGM starał się nawiązać do tradycji kina gangsterskiego, promując Shafta jako nowego Sama Spade'a lub nowego Jamesa Bonda. A u boku Roundtree, to już taka anegdotka, zagrał Bundini Brown, który był legendarnym trenerem Muhammada Ali. Wydaje mi się, że w cyklu Shaft najlepiej uwidacznia się napięcie pomiędzy reporterskim, surowym okiem Parksa oraz jego pracą w obszarze fotografii mody. To już jest kadr z filmu Shaft w Afryce. Absolutnie do historii filmu przeszła słynna czołówka z filmu, gdzie Richard Roundtree przemierza w rytm oscarowej piosenki Isaaca Hayesa Manhattan i zatłoczone ulice pełne samochodów, mijając manifestujących pikieciarzy. I z powodu niskiego budżetu filmu cała ta sekwencja była nakręcona na żywym materiale, bez pomocy statystów, zyskując dziś w zasadzie niepowtarzalny walor dokumentalny, który będzie się później przebijał w całym kinie Blaxploitation. Nie wiem, czy Państwo znają kontekst, ale Nowy Jork u progu lat 70. był miastem, które nie mogło sobie poradzić z ogromną przestępczością, która wtedy panowała, narkotykami, prostytucją. I stanowił raczej ponure i dosyć dystopijne miejsce, którego klimat uchwyciły właśnie filmy Blaxploitation, ale też na przykład takie tytuły jak wspomniany francuski Łącznik czy Nędzne ulice Martina Scorsese. Fabuły Blaxploitation zawsze rozgrywały się, czy prawie zawsze rozgrywały się w miastach, w symbolicznych dla Afroamerykanów przestrzeniach, w Watts, w Los Angeles czy właśnie w Harlemie w Nowym Jorku. I pokazywały trochę inny obraz miasta, to znaczy o ile dla Nowego Jorku takimi synekdochami, to znaczy miejscami, symbolami zazwyczaj były Empire State Building czy Statua Wolności, to filmy Blaxploitation portretowały raczej getta i miejsca, które były raczej alternatywnymi znacznikami na mapie miasta. I długie sekwencje panoramujące miasto getto stały się rozpoznawczym znakiem gatunku. Ja pokażę Państwu tą sekwencję. Nawet jeżeli będziecie Państwo mieli okazję później jeszcze zobaczyć Shafta, bardzo polecam, to myślę, że warto się jej przyjrzeć. Thank you.
Peace, brother.
That's a sex machine to all the chicks.
Shaft!
Damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man?
Shaft!
Can you dig it? Can't that won't cop out when there's danger all about?
Shaft!
Right on. You say this cat is a bad mother.
Shut your mouth.
I'm talking about Shaft.
Then we can dig it.
He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
John Shaft.
Hey, what's happening, buddy?
Same old sixes and sevens, Shaft. Two guys looking for you, like 10 minutes ago.
Harlem Cats?
How in the hell should I know? Everybody looks the same to me.
Take it easy, buddy.
Take care,
To była ścieżka dźwiękowa do filmu Shaft, którą Państwo słyszeli w kompozycji Isaaca Hayesa i to był też przełomowy Oscar za najlepszą piosenkę dla pierwszego Afroamerykanina w roku 72. To brzmienie, które Państwo usłyszeli, stanowiło dosyć taką, można by uznać za linię demarkacyjną pomiędzy południowym soulem lat 60., który dominował w muzyce popularnej, wreszcie do dominacji funku w latach 70. I to brzmienie gitary, tak bardzo charakterystyczne w tej piosence, w zasadzie stało się charakterystyczne dla całej epoki Blaxploitation. Bardzo tutaj warto zwrócić uwagę na bardzo charakterystyczne wykorzystanie zupełnie nowych elementów w muzyce afroamerykańskiej, to znaczy konga, syntezatorów i fletów i orkiestry symfonicznej. Na tę piosenkę spadł absolutnie też nagród, łącznie z Oscarem, natomiast stała się ona absolutnym symbolem, jeżeli chodzi o brzmienie. Mówiąc też o Gordonie Parksie w kontekście kina Blaxploitation, bardzo trudno jest nie wspomnieć o synu Gordona Parksa, o Gordonie Juniorze, który przedwcześnie zmarł w wieku 44 lat, ale który nakręcił drugi ikoniczny film, jeżeli chodzi o erę Blaxploitation, to znaczy film Superfly. I bardzo, bardzo podobne ujęcia do tych, które Państwo właśnie zobaczyli, będą charakterystyczne dla Superfly'a, który z kolei był niezwykle dopracowanym wizualnie filmem. Był wyprodukowany niezależnie przez firmę, która w zasadzie nie zajmowała się produkcją filmów i film, co są zresztą pieniądze na film zostały zgromadzone przez społeczność afroamerykańską, przez lekarzy, handlowców, biznesmenów, którzy po prostu rzucili się na powstanie tego filmu. I to jest taki też model, o którym się mówi często w kinie afroamerykańskim, to znaczy takiego model partyzanckiego kręcenia filmów, guerrilla filmmaking, który zresztą bardzo często będzie się powtarzał, zresztą do dzisiaj. Twórcom afroamerykańskim jest bardzo ciężko uzyskać finansowanie dla swoich filmów i takie właśnie wspólnotowe czy społecznościowe tworzenie filmów będzie jednym z modeli, jeżeli chodzi o finansowanie. I chciałabym też Państwu pokazać kawałek Superfly'a, bo taką jedną z najważniejszych sekwencji tego filmu, żeby też wskazać na znaczenie fotografii w właśnie filmie Superfly i oczywistą inspiracją, którą było dla Gordona Parksa Juniora praca jego ojca. Tutaj z kolei ścieżką dźwiękową do filmu zajął się Curtis Mayfield, który był kolejnym wielkim artystą, jeżeli chodzi o lata 70. I ścieżka dźwiękowa do filmu Superfly w zasadzie jeszcze udało jej się w zasadzie przebić Isaaca Hayesa i stała się absolutnym numer jeden dekady. Przepraszam, ja po prostu nie wiem, jak ustawić tutaj full screen. Okej. Okay. Superfly był filmem, który opowiadał historię dealer narkotyków, właśnie tytułowego Superfly'a. I ta sekwencja pokazuje sposoby dystrybucji narkotyków, szczególnie kokainy w latach 70. Film też odkrywa się w Nowym Jorku. Thank you. Nakładem wytwórni Carlton Records, w przeciwieństwie do muzyki z Shafta, który był wydany nakładem wielkiej tuzy ówczesnego soulu, wytwórni Stax. Superfly sprzedał się w ponad 2 milionach egzemplarzy i stanowił jeden z największych artystycznych i komercyjnych sukcesów wydawniczych ery. Charakteryzuje się, jak Państwo słyszą, dosyć harmonijnymi, melodyjnymi brzmieniami i orkiestracjami. Curtis Mayfield posługiwał się bardzo subtelnym falsetem. Gdzieś wyczytałam, że w tej piosence właśnie, w piosence Pusherman, on zdaje się raczej wycałowywać słowa piosenki, niż je wyśpiewywać. Superfly wypromował Mayfielda jako gwiazdę muzyki popularnej, ale też jeden z nielicznych koncept albumów w historii muzyki popularnej, który stanowił bardzo poetycką ilustrację i społeczny komentarz do rzeczywistości pokazywanej w filmie. Jak Państwo mogą się dowiedzieć ze świetnie przygotowanej przez kuratorów ekspozycji tutaj w Zachęcie, Parks tworzył w jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii Stanów Zjednoczonych, to znaczy w okresie walki o prawa obywatelskie. I w tym czasie ścierały się różne postawy. Przede wszystkim postawa integracyjna, to znaczy taka, która starała się jednak scalić Afroamerykanów i zintegrować Afroamerykanów z resztą białego społeczeństwa. I tutaj oczywiście liderem ruchu był Martin Luther King. Natomiast na drugim biegunie był separatyzm i czarny nacjonalizm reprezentowany przez Black Power, Czarne Pantery i oczywiście takie postaci jak Malcolm X czy Huey P. Newton. I zawsze dla mnie ciekawym polem do refleksji stanowiło pytanie, na ile filmy tego nurtu były może nawet nie tyle otwarcie rewolucyjne, ale przynajmniej progresywne i czy istniał w nich jakiś potencjał emancypacyjny i jakiego rodzaju wyzwolenie miałby zakładać. Warto zaznaczyć, że nigdy wcześniej ani w modelu aktorskim Sydney Poitier, ani innych aktorów czy twórców kina afroamerykańskiego nie pojawiła się taka postać jak Richard Roundtree i Shaft. To była zupełnie nowa jakość, jeżeli chodzi o kino afroamerykańskie i o aktorów i idolów. Sydney Poitier był świetnym aktorem, natomiast najczęściej pojawiał się w filmach jako dosyć aseptyczny, idealny czy wyidealizowany model afroamerykanina, który zawsze był bardzo dobrze wykształcony, który w zasadzie nie miał żadnych wad i poza kolorem swojej skóry nie różnił się zupełnie kulturowo od białej części społeczeństwa. Natomiast Shaft zrywa z takim modelem i pokazuje Afroamerykanów w naturalnym środowisku i też wśród społeczności afroamerykańskiej, promując przede wszystkim modę afroamerykańską, język afroamerykański, styl i slang, znany czasem jako ebonics. I jakby to jest ta zmiana jakości, jeżeli chodzi o przedstawianie czy reprezentację w kinie amerykańskim. Wydaje mi się, że o ile kino Blaxploitation można założyć, że reagowało na te nowe polityki tożsamościowe, które pojawiały się właśnie wraz z Black Power i z Czarnymi Panterami, które były bardzo małym ruchem, ale jednocześnie bardzo wizualnie znaczącym i bardzo silnie mediowanym przez dyskurs amerykański. to wydaje mi się, że warto pomyśleć o kinie Blaxploitation jako o kinie, które w zasadzie nie robiło tego na zasadzie prostego potwierdzenia czy zaprzeczenia takich dyskursów. Natomiast ujawniało istniejące już dosyć dawno podziały i sprzeczności w idei na przykład samej czarnej siły. Szczyt popularności takich ruchów jak Czarne Pantery przypadał w zasadzie na rok 69, czyli kilka lat wcześniej, zanim pojawiło się Blaxploitation. Od 69 roku, dzięki bardzo intensywnym staraniom amerykańskiego FBI i tajnej akcji, która została zainicjowana przez Edgara Hoovera, znana pod akronimem COINTELPRO, w zasadzie wszystkie działania Czarnych Panter zostały zneutralizowane. Większość jej członków została zamordowana lub wsadzona do więzień, albo wysłana poza Stany Zjednoczone. Więc ten rok 71-72 stanowił już taką w zasadzie schyłek ruchu i dekadencję, jeżeli chodzi o te dyskursy w Stanach Zjednoczonych. Sama organizacja, bardzo mocno inwigilowana, przeżywała kryzys ideologiczny, dzieląc się w zasadzie na takie dwa skrajne obozy o różnych projektach politycznych. I w momencie pojawienia się czarnych filmów, Black Power, tak jak już wspomniałam, raczej chylił się ku upadkowi. I bohaterowie, wśród nich właśnie Shaft, stanowili ciekawe napięcie pomiędzy czarną siłą a jednak rodzącym się już dyskursem neoliberalnym. I w zasadzie raczej można uważać, że stanowili coś na wzór radykalnych odmieńców niż typowych reprezentacji ruchu czy czarnego nacjonalizmu, bo w zasadzie nie pasowali do żadnego normatywnego porządku i nie chcieli się identyfikować zarówno z postawami integracyjnymi, jak i separatystycznymi w filmie. I takim wielkim nieobecnym w tym gatunku są instytucje państwowe oraz prawo. Dlatego wydaje mi się, że uprawnionym jest myślenie o Blaxploitation jako raczej formie antypolitycznej i wskazującej na porażkę dotychczasowych projektów, zarówno w obrębie idei integracyjnej i separatystycznej. Jeżeli chodzi o twórczość samego Parksa, to tym momentem, który taką dominantą w jego twórczości, będzie na pewno przestrzeń getta, czarnego getta, to znaczy Parks i wielu innych twórców po nim wykorzystywało autentyczne lokalizacje, prawdziwe dzielnice ich mieszkańców i zwykłych przechodniów. I często sensacyjne i dosyć spektakularne kryminalne fabuły umieszczano jednak w realistycznych pejzażach wielkich miast, co dawało czarnej publiczności przyjemność rozpoznawania siebie na ekranie, a białej publiczności warto też zwrócić uwagę na to, że tak wielka popularność Blaxploitation mogła mieć miejsce dlatego, że po sukcesie Shafta to w zasadzie widownia crossoverowa, to znaczy mieszana, zarówno biała, jak i czarna, odwiedzała kina i napędzała koniunkturę Blaxploitation. Ale dla białej części publiczności oczywiście ona dawała wgląd w do tej pory mocno demonizowane i odizolowane od reszty tkanki miejskiej przestrzenie, gdzie mieszkali Afroamerykanie. Wydaje mi się, że ta przestrzeń getta jest o tyle ciekawa, że nie jest ona tłem filmowych fabuł Parksa i nie jest też tłem do jego twórczości w zakresie fotografii, natomiast jest zawsze jej katalizatorem i zapalnikiem. Gdyby niefaktyczne problemy czarnych miast w Stanach Zjednoczonych, Nowego Jorku, Los Angeles, Chicago i tak dalej, i realnych problemów, z którymi stykali się Afroamerykanie, to znaczy brutalności policji, problemu narkotyków czy wojny gangów, fabuły Blaxploitation nie mogłyby powstać. I ówczesne czarne dzielnice miały swoją charakterystyczną topografię, język i styl, i to wszystko zostało odzwierciedlone właśnie w niskobudżetowych filmach klasy B, czyli filmach eksploatacyjnych, i które zyskały w tym czasie status kultowych. Tak jak wspominałam na samym początku, ten moment Blaxploitation był dosyć krótkotrwały, to znaczy to była niemalże dekada, ale po okresie kryzysu w Hollywood, który był w latach 70., który też jakby usprawnił czy ułatwił wejście twórców niezależnych czy twórców właśnie afroamerykańskich do produkcji filmowej, kiedy Hollywood podniosło się z kryzysu i kiedy zaczęło inwestować w wielkie blockbustery, bo pod koniec dekady pojawia się przecież takie filmy jak na przykład Szczęki czy Ojciec Chrzestny, no to Blaxploitation jednak zanika i jakby te pieniądze i to finansowanie, które zapewniały Blaxploitation, między innymi właśnie czarne społeczności czy model kina eksploatacyjnego się wyczerpuje. Więc w zasadzie z końcem lat 70. te filmy no po prostu zaczynają znikać z kin razem z samymi kinami. One były bardzo często wyświetlane w kinach pornograficznych, w kinach erotycznych, w kinach dla dorosłych, które w ówczesnym czasie w zasadzie no, były no, był jednym z modeli jakby kina i przestrzeni kinowej, które były absolutnie obecne w centrach miast, ale też na przedmieściach. Bardzo intensywna cenzura, autocenzura w Hollywood ostatecznie zmiotła całe sexploitation i kino pornograficzne, które też, co prawda już tutaj odchodzimy od samego kontekstu blaxploitation, ale ja Państwu nie pokazałam, ale Blaxploitation też bardzo często korzystało z erotyki i z wielkiej popularności pornografii w latach 70. I to jest taki ciekawy moment, który wskazuje na takie drobne nielinearności i samą taką problematyczność idei postępu, jeżeli chodzi o historię kina, bo pornografia kiedyś była jednym po prostu z gatunków filmowych w latach 70. właśnie. I te filmy były jednymi z najpopularniejszych filmów, jeżeli chodzi o w ogóle listy przebojów. Można tu jedynie wspomnieć Głębokie gardło, które chyba było piątym najlepiej sprzedającym się filmem bodajże w 72 czy w 73 roku. I to w zasadzie razem z Blaxploitation znika również masowa i popularna pornografia. I Blaxploitation kończy w zasadzie model wielkich pałacy filmowych, kończy model exploitation, kończy model kina niezależnego. I od tego momentu zmienia się zupełnie myślenie o dystrybucji, o finansowaniu kina i tak jak wspomniałam, ten model przeradza się raczej w blockbustery, to znaczy w filmy o wielkich budżetach, które nasycają rynek, które się wypuszcza w tym samym czasie. I dlatego wydaje mi się, że wspominając ten walor dokumentalny kina Blaxploitation, warto zwrócić uwagę właśnie na ten aspekt. To znaczy to był taki moment, który został sportretowany między innymi w twórczości Gordona Parksa, który w zasadzie już się później nie powtórzył. Więc z mojej strony to na razie wszystko. Jeżeli będą mieli Państwo jakieś pytania, to zachęcam. Dziękuję. Nie, Isaac Hayes. Parks był kompozytorem, ale w tym przypadku nie komponował sam muzyki do filmu. Myślę, że na pana pytanie można odpowiedzieć wielowątkowo. Jednym na pewno z powodów tak wielkiej popularności kina wśród Afroamerykanów było to, że kino było ówcześnie jedną z najtańszych rozrywek. I kino funkcjonowało ówcześnie w modelu double, triple features, w modelu kina samochodowego. I to był model spędzania czasu, który dzisiaj mamy filmy, które trwają po półtorej, max dwie godziny, natomiast wtedy to była rozrywka kilkugodzinna, czasem nawet rozciągana na 4-5 godzin, więc taki wieczór w kinie był po prostu rozrywką dla całej rodziny i trwał bardzo długo, za dosłownie kilka dolarów. Więc jakby to jest na pewno jeden z powodów, taki czysto ekonomiczny. Dwa, mimo że kino afroamerykańskie, tak jak mówiłam, rozwijało się dosyć w takim podziemnym kręgu, bo to było zawsze niezwykle popularne. To znaczy ono się pojawiało bardzo często w kościołach, w małych kinach przeznaczonych wyłącznie dla czarnej publiczności. Nawet jeżeli na północy, czyli w Nowym Jorku czy w Chicago, czy nawet w Los Angeles nie obowiązywała taka formalna segregacja, to i tak jakby istniała ona no de facto, to znaczy takie kina czarne, gdzie w zasadzie bardzo rzadko pojawiali się biali, no po prostu funkcjonowały i stanowiły taki model wspólnotowości, jak sądzę, jakby łączenia się Afroamerykanów w lokalną społeczność. No to jest dobre pytanie. Trochę tutaj ta seria Shafta trochę funkcjonuje na zasadzie wyjątku. To znaczy nie było wytwórni, które takich jak MGM, tak należących do tej wielkiej piątki, które faktycznie produkowałyby filmy Blaxploitation, ponieważ Shaft był wyprodukowany i dystrybuowany przez MGM. Natomiast takim modelem w latach 70. było to, że filmy eksploatacji były produkowane przez niezależnych, przez American International Pictures, o którym pan wspomina, czy przez wiele, wiele innych bardzo małych lub średniej wielkości wytwórni filmowych, które się specjalizowały właśnie w exploitation, sexploitation i porno. Natomiast one często po prostu zyskiwały dystrybucję przez wielkie studia filmowe, bo wielkie studia filmowe miały infrastrukturę, która pozwalała im na to, żeby rozprowadzić te filmy na obszarze całych Stanów Zjednoczonych. MGM zainwestowało w Shafta, dlatego że rozpoznało, to był taki moment, kiedy W Stanach Zjednoczonych zaczęto dostrzegać w ogóle konsumenta afroamerykańskiego. Pojawił się ten model, w ogóle samo słowo afroamerykanin pojawiło się mniej więcej w tym czasie. Zaczęto sprzedawać produkty dla Afroamerykanów, Black Power i jakby wszelkie te dyskursy takie tożsamościowe. Powrót do Afryki, panafrykanizm, to były te wszystkie momenty, kiedy Afroamerykanie po prostu ruszyli do sklepów, bo zaczęto dla nich robić kampanie reklamowe, dla nich specjalne produkty do włosów, do ciała. Moda tutaj była bardzo znacząca. Do tej pory, to znaczy do końca lat 60., Afroamerykanie w zasadzie nie mieli swojego rynku takiego konsumpcyjnego. I wydaje mi się, że MGM postanowił zainwestować, czy jakby podczepić się trochę pod tą koniunkturę ekonomiczną, jeżeli chodzi o Afroamerykanów. Oczywiście, to był wielki sukces. Film był... Często to jest jeden z zarzutów, jeżeli chodzi o Blaxploitation, czy też o Shafta, to znaczy film był robiony za bardzo skromne pieniądze. To chyba było, niewiele państwu powie, ale to było, nie wiem, 600 czy 700 tysięcy dolarów, podczas gdy normalne filmy, to znaczy biały film, miał budżety kilkukrotnie większe. Natomiast on się zwrócił 20-30-krotnie, 40-krotnie, więc to był wielki sukces, jeżeli chodzi o MGM. Zdecydowanie. Większość, film Superfly podobnie, wielki sukces komercyjny. Jeszcze kilka innych tytułów, o których już tutaj nie wspominałam, bo byśmy odeszli trochę od tematu. Natomiast no tak, to były filmy, które sprawdzały się w takim modelu tworzenia kina bardzo taniego, przez to właśnie, że były kręcone w takich miejscach, w lokalizacjach. To nie byli profesjonalni aktorzy bardzo często. Więc jakby to były bardzo tanie filmy do produkcji, natomiast wielka ich popularność po prostu sprawiła, że one były bardzo, bardzo opłacalne do pewnego momentu. Trudno, myślę, że tutaj ciężko powiedzieć. No na pewno najbardziej... Biali. Najbardziej wzbogacili się dystrybutorzy, aczkolwiek no to już są takie dosyć skomplikowane kwestie ekonomiczne, to znaczy te modele finansowania, produkcji, dystrybucji, wyświetlania, to jest taki trzystopniowy model, jeżeli chodzi o filmy, to ten model był zawsze ruchomy, to znaczy można się było dogadywać, to znaczy jaką część zysku otrzymuje kto. Czasami w niektórych przypadkach, jak na przykład Gordona Parksa czy Melvina Van Peebelsa, który zachował prawa do swojego filmu, no to jakby faktycznie było gros reżyserów afroamerykańskich czy twórców afroamerykańskich, którzy no jakby uzyskali większość przychodów ze swoich filmów. Natomiast no oczywiście jakby wytwórnie, no tak. Wytwórnie, szczególnie te, które dystrybuowały. No tak, to jest wielka dyskusja, jeżeli chodzi o Blaxploitation. Termin się pojawił na samym początku, bodajże w roku 71 czy 72. I on został stworzony przez postać, która pracowała dla NAACP, to znaczy dla organizacji, która była organizacją wspomagania Afroamerykanów, która po prostu stanowiła takie lobby, jeżeli chodzi o integrację i w Stanach Zjednoczonych. To była dosyć duża organizacja, która miała między innymi swój Hollywood branch, to znaczy zajmowała się między innymi problemem rasizmu, nie tylko w filmach, ale też w samej branży w Hollywood. I początkowy sukces Blaxploitation, które bardzo często później zaczęło wykorzystywać właśnie takie elementy, czy takie postaci jak właśnie gangsterzy, handlarze narkotyków, czy bardzo często, nie wspominałam o tym, ale jedną z takich najbardziej klasycznych postaci Blaxploitation była postać sutenera Alfonsa, który jakby pojawił się jako taki trochę antybohater w kinie amerykańskim. No i tym organizacjom, które były raczej skupione wokół klasy średniej i właśnie integracji, bardzo się nie podobało jakby ten model uprawiania kina i kina popularnego. Oni mieli raczej taki model advancement, to znaczy wyciągania rasy i jakby przede wszystkim takiej autonomii finansowej, wykształcenia, jakby doszlusowania do reszty białego społeczeństwa. No i on jakby, Julius Griffin, tak się nazywał ten człowiek, który jakby wymyślił ten termin Blaxploitation, no on go użył w takim znaczeniu bardzo negatywnym, to znaczy wykorzystywania czarnej publiczności i potrzeby czarnej publiczności do widzenia siebie na ekranie, do popularnej rozrywki. Właśnie przez twórców, przez wielkie wytwórnie. Natomiast Black Exploitation, nazwa jako taka, sugeruje też coś innego, to znaczy taki bardziej historyczny kontekst związany z samym kinem eksploatacji. W tym kinie eksploatacji raczej to exploitation, czy ta eksploatacja będzie oznaczała, myślę, że można byłoby to porównać do pól eksploatacji dzisiaj. To znaczy to był termin marketingowy i on po prostu oznaczał te elementy w filmie, które można wykorzystać przy ewentualnej promocji filmu. Takich jak właśnie jak seks, erotyka. Jeżeli chodzi o exploitation, to tam się pojawiało no wszystko. Mieliśmy gatunki, czy takie podgatunki exploitation, jak nazisploitation. To jest dokładnie to, co państwo myślą, to są po prostu naziści, którzy jakby mają jakieś tam, nie wiem, przygody i fetysze. Nounsploitation, to znaczy filmy o wykorzystywanych zakonnicach. No po prostu wszystko, każdy fetysz miał swoje miejsce i jakby był wykorzystywany w kinie exploitation. I warto też pomyśleć, czy warto pamiętać o takiej etymologii tego terminu exploitation, jeżeli chodzi o kino. Ono nie oznacza tyle wykorzystywania publiczności, co raczej elementy filmu, które mogą być po prostu promowane. W tamtym okresie większość twórców, takich jak Parks i inni, raczej starali się odżegnywać od tego terminu. To znaczy im się zdecydowanie, znaczy to w ówczesnym czasie on był nacechowany bardzo negatywnie. Były ogromne protesty przeciwko Blaxploitation, były zakładane takie organizacje typu Coalition Against Blaxploitation, Women Against Blaxploitation, nie wiem, NAACP Against Blaxploitation, więc jakby te filmy były bardzo mocno oprotestowywane przez organizacje i społeczności afroamerykańskie. Natomiast ciągle bardzo popularne. Natomiast no, ci twórcy nie myśleli o sobie jako o twórcach Blaxploitation. Myśleli po prostu o sobie jako o reżyserach czy pionierach, którzy się po prostu przebili do kina mainstreamowego w tamtym czasie. Też gdyby nie niepopularność Blaxploitation, no to no, trudno by było sobie wyobrazić, kiedy w zasadzie ten moment takiego przebicia się do mainstreamu mógłby nastąpić. To znaczy, no, filmy Blaxploitation były obsadzane Afroamerykanami. Tak jak wspominałam, no, ścieżki dźwiękowe do nich robili Afroamerykanie. Mayfield, Haynes, ale też Brown, James Brown i wielu, wielu innych. No i one też no, jakby stanowiły taki taką platformę do wybicia się i przede wszystkim do pracy dla aktorów, w mniejszym stopniu, co prawda, dla twórców, to znaczy dla operatorów na przykład, czy fotografów, bo po prostu nie było w tym czasie możliwości, nie było treningu, jakby wykształcenia i szkół filmowych, które by przyjmowały Afroamerykanów. Więc jakby w branży faktycznie mniej, ale jeżeli chodzi o aktorstwo i o muzykę, to zdecydowanie Blaxploitation wybiło jakby te wszystkie nurty afroamerykańskie. Pojawiło się faktycznie kilka filmów, które były inspirowane w jakiś sposób Blaxploitation. Pojawił się taki film kilka lat temu, Black Dynamite, który był takim pastiszem w zasadzie wszelkich możliwych jakby filmów z tego okresu, zrobionym właśnie niezależnie, i on się pojawiał, był dosyć dobrze odebrany i pojawiał się dużo w obiegu festiwalowym. Natomiast poza Tarantino, który często mówi o swoich inspiracjach Blaxploitation i jakby to jest jego punkt odniesienia, jeżeli chodzi o jego taką biografię filmową, to są takie filmy, które się raczej pojawiają no właśnie na zasadzie takich ciekawostek, pastiszy albo parodii. Natomiast myślę, że ciężko mówić tutaj o tym, żeby to była jakaś nowa fala, jeżeli chodzi o kino. To jest już bardzo, bardzo trudne do zrealizowania. Nawet jeżeli mamy ten model Sundance i tego finansowania niezależnego, no to oni tak jakby bardzo mocno flirtuje z wielkimi studiami. Problemem zawsze jest dystrybucja. To znaczy, o ile film można wyprodukować za bardzo niewielkie pieniądze, to później potrzebujemy jakiegoś dużego podmiotu, najczęściej studia, które będzie w stanie po prostu dystrybuować ten film na początku w Stanach Zjednoczonych, a później jakby przebić się do szerszej publiczności, na przykład w Europie. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie taką postać Ava DuVernay, która zrobiła taki film Selma, właśnie o Martinie Lutherze Kingu. I ona przed tym filmem Selma, który był filmem z wielkiego studia, ona zrobiła film na Sundance bodajże w 2012 czy 2013 roku, który dostał tam główną nagrodę. Zresztą też przełomową dla pierwszej Afroamerykanki. I wydaje mi się, że minęły 3-4 lata, zanim ten film zyskał dystrybutora w kinie, w ogóle takiego powszechnego, nie tylko w kinach jakichś takich arthouse'owych czy na pokazach zamkniętych. No pytanie dlaczego? No Sundance wydaje się, że już ma swoją markę i raczej te filmy, które zdobywają tam główne nagrody, no są bardzo szybko jednak przechwytywane przez dystrybutorów, natomiast w przypadku kina afroamerykańskiego no nie jest łatwo. Tak, żaden z tych filmów, no budżety, one były tak minimalne, że nie było możliwości zainscenizowania żadnych scen. To są wszystko sceny no, dokumentalne, no paradokumentalne możemy, myślę, że możemy to tak określić, tak, zdecydowanie. Ja bardzo zachęcam, żebyście Państwo przyszli tutaj, bo rozumiem, że Państwo zdobyli jakieś dobre kopie. Natomiast jeszcze do tego wszystkiego pewnie napisy, co w przypadku Blaxploitation naprawdę jest bardzo trudne i ciężko jest zdobyć w internecie w takich dobrych kopiach, więc bardzo zachęcam, bo to jest wyjątkowa okazja. Nie. To jest slang, który zdecydowanie przetrwał. Tak jak mówiłam, dzisiaj określa się go albo Ebonics, albo African American Vernacular. Wtedy w tamtym czasie on nie miał takich naukowych nazw. Określano go czasem słowem jive. Natomiast tak, zdecydowanie. To jest coś, co wśród społeczności afroamerykańskich zdecydowanie przetrwało, tak. On może być dosyć eklektyczny i trudny do zrozumienia. Rozumiem, że Państwo zapewniają jakieś, nie wiem, czy po angielsku, czy nawet w języku polskim napisy, ale jeżeli się Państwo interesują dialektami, czy żargonami, czy taką właśnie kulturą wernakularną, to zdecydowanie to jest jeszcze dodatkowy element, jeżeli chodzi o filmy Blaxploitation. One w większości są no właśnie w taki sposób kręcone. I opierają się na dialogach w slangu. To ja dziękuję bardzo jeszcze raz i strasznie przepraszam za spóźnienie.